praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor.
Cześć, dzisiejszym moim gościem to Kamil Michalik, związany na co dzień z AWF-em wrocławskim, dokładnie z Zakładem Motoryczności Człowieka, pełni funkcję adiunkta badawczo-dydaktycznego na tejże uczelni. Od 2017 roku współpracuje z kadrą narodową kolarzy torowych, sprinterów, współpracuje z sukcesami, warto dodać. Dodatkowo na co dzień pełnomocnik rektora do spraw Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Jeszcze można byłoby kilka rzeczy tutaj dopowiedzieć, ale się ograniczę do tego. Cześć Kamilu.
Witaj Arturze, witam wszystkich słuchaczy.
Motyw naszego dzisiejszego spotkania jest bardzo prosty. Chciałbym, ażebyś poprowadził i dla mnie, i dla moich słuchaczy, dzisiaj naszych słuchaczy, wykład na temat V2 Max i jego roli u sportowców wytrzymałościowych, zwłaszcza długodystansowych, zarówno amatorów trenujących dla własnego wyczynu, jak i osób bardziej zawodowo związanych ze sportem. Ta pierwsza grupa odbiorców, czyli amatorzy trenujący dla własnego wyczynu, obliguje Ciebie do prostego i przystępnego języka. Ja miałem sposobność odbyć z Tobą kilka rozmów i wiem, że wiesz za dużo jak na potrzeby wyczynowca, amatora. Powiem więcej, wiesz za dużo jak na moje potrzeby, a jestem trochę samolubem w tych podcastach i to ja lubię się czegoś dowiedzieć, dlatego będę chciał, żeby ta rozmowa była dla mnie jak najbardziej praktyczna. Co Ty na to?
No jak najbardziej przyjmuję taką konwencję, postaram się tłumaczyć jak najprościej, może jakieś przykłady z motoryzacji, żeby było łatwiej tutaj chociażby pracę silnika, pracę mechaniczną zrozumieć i wszystko, o czym będziemy rozmawiali pod kątem energetyki pracy mięśniowej, a także jej zabezpieczenia i zdolności pracy mięśni do wykorzystania tej energii w pracy mechanicznej.
No i pierwsze fundamentalne pytanie, skoro rozmawiamy o VO2 Max, to czym to VO2 Max jest?
Jest to taki kompleksowy parametr określający wydolność fizyczną organizmu, będąc szczegółowym wydolność tlenową, czyli zdolność organizmu do pochłaniania transportu, a także wykorzystania tlenu do produkcji energii. Miejmy tutaj na uwadze takiej pewnej cząsteczki ATP, która jest wykorzystywana w wielu procesach, m.in. w pracy mięśni, w skurczach mięśni i niezbędna, żeby te mięśnie mogły pracować.
Czyli pierwsze proste porównanie, większe VO2 max, no to większa możliwość syntezowania ATP, więcej energii.
Dokładnie tak, bierzemy tutaj pod uwagę możliwości energetyczne naszego organizmu.
Czyli po części wydolność fizyczną.
Poniekąd tak, ale ją możemy podzielić na tlenową, beztlenową. Rozmawiamy stricte o wydolności tlenowej. Tutaj wykorzystanie tego tlenu w procesach zwanych aerobowymi tlenowymi. Tutaj będziemy ten maksymalny pobór tlenu rozpatrywać.
Wydolność fizyczna to wypadkowa wielu czynników fizjologicznych, biomechanicznych i psychologicznych. I teraz powiedzieliśmy sobie o tych trzech. VO2 Max jak ważną rolę odgrywa w budowaniu tej wydolności fizycznej długodystansowej? To jest taki czynnik, który wygrywa zawody, czy raczej tylko wspiera zawodnika w osiąganiu sukcesu?
Oczywiście VO2 Max jest jednym z czynników determinujących wydolność organizmu. Miejmy na uwadze to, że wydolność jest pewną cechą. Cechą funkcjonowania układu krążenia, układu oddechowego, możliwości transportowych krwi, możliwości energetycznych, metabolicznych mięśni szkieletowych, a także usuwania metabolitów czy podwyższoną temperaturą w procesie termoregulacji. Czy VO2 Max wygrywa zawody? Myślę, że nie słyszałeś o zawodach. Kto osiągnie więcej VO2 Max, jeszcze tym bardziej w laboratorium. Także weźmy pod uwagę to, że to chcąc posiadać wysoką wydolność fizyczną, musimy sobie jeszcze radzić z wyprodukowaną energią i posiadać wysoką sprawność fizyczną albo motoryczną.
Dla większości sportowców, amatorów, VO2 Max będzie kojarzyło się tylko ze sportami wytrzymałościowymi, długodystansowymi. No i moje pytanie, kiedy zaczyna VO2 Max odgrywać rolę w tych procesach energetycznych, o których sobie już tu powiedzieliśmy? Gdzie jest ta granica odcięcia, kiedy możesz olać VO2 Max, a kiedy jednak o nim musisz myśleć? Gdzie jest ten czas?
Myślę, że tutaj stricte czasu nie wyizolujemy z tego względu, że też wysoka wartość poboru tlenu, o ile zabezpiecza pracę w wysiłku maksymalnym trwającym kilkadziesiąt sekund, kilkadziesiąt minut, będzie związana z procesami regeneracyjnymi. Także chociażby zawodnicy podnoszenia ciężarów, charakteryzujący się wysokimi wartościami poboru tlenu. Miejmy tu na uwadze, że to będą wartości wyższe niż norma populacyjna, ale niższe niż stricte zawodnicy wytrzymałościowi. Oni po prostu wypoczywali szybciej, szybciej odbudowywali swoje zdolności do pracy beztlenowej.
Ja spotkałem się kiedyś z grupą trójboistów, którzy powiedzieli mi, że w pewnym momencie oni tak skupili się na tym treningu siłowym, w ogóle nie dodając żadnej komponenty wytrzymałościowej, że mieli problem ze skutecznym realizowaniem treningów. To znaczy te przerwy wypoczynkowe między seriami musiałyby być naprawdę bardzo długie, ażeby oni mogli spokojnie podejść do tego ciężaru. Dla nich receptą na taki stan rzeczy było wprowadzenie do ich treningu elementów treningu Strongman, gdzie na przykład musieli z jakimś ciężarem jakiś dystans pokonywać, czy na czas, czy w jakichś interwałach, i nagle się okazało, że ich efektywność treningowa skoczyła do góry. Oni też zaobserwowali, to nie było ich subiektywne odczucia, zaobserwowali, że to, o czym właśnie powiedziałeś, ich zdolność do regeneracji między sesjami też wzrosła.
No, jak najbardziej się z tym zgadzam, to jest bardzo fajna, trafna uwaga dotycząca praktyki. Weźmy pod uwagę to, że energia produkowana jest w procesach beztlenowych i tlenowych. Będziemy tutaj o proporcji tych procesów względem siebie rozmawiali pod kątem maksymalnego wysiłku, ponieważ tylko wtedy jesteśmy w stanie zmierzyć, jakie są tutaj proporcje. I patrząc na to, że wykonujemy wysiłek z maksymalną intensywnością, właściwie widzimy to na sobie, startując, biegnąc do tramwaju, czy do autobusu, czy idąc na stadion, wykonując krótką rozgrzewkę, jak długo jesteśmy w stanie maksymalną pracę wykonywać i kiedy ona nam zaczyna spadać. Procesy beztlenowe szybkie, bardzo kosztowne, ale dające bardzo dużo energii, pozwalające na wykonywanie wysiłków o dużej prędkości, wysokiej generowanej mocy. Im wysiłek się wydłuża, oczywiście tutaj procesy beztlenowe, czy inaczej, czujemy, że wydajność pracy nam spada, spada moc, spada prędkość. Tutaj zaczynają dominować procesy tlenowe. Przyjmuje się, że około minuty, około 75 sekund jest proporcja 50-50 procesów tlenowych.
To bardzo szybko, to bardzo szybko.
Bardzo szybko, wiele podręczników podawało czas około 2 minut, natomiast dokładniejsze badania już sprostowały tutaj te doniesienia i weźmy pod uwagę, że wysiłek trwający około 30 sekund ma proporcję 70% udziału procesów beztlenowych, 30% procesów tlenowych. Utrzymanie intensywności wysiłku w ostatnich 5 sekundach chociażby biegu na 400 metrów będzie wiązało się już tutaj z wysokim udziałem procesów tlenowych. I prosta sprawa, im mamy większy pobór tlenu, tym lepiej zabezpieczamy wysiłek trwający dłużej. Mhm.
VO2 Max odgrywa taką samą rolę u biegacza na 1500 metrów i dla maratończyka?
Nie. Trzeba wziąć pod uwagę, że intensywność wysiłku, przy której możemy zmierzyć maksymalny pobór tlenu, o tym porozmawiamy później, jak wygląda konstrukcja testów, jakie testy i protokoły się stosuje. Natomiast patrząc na to, że chcemy kontynuować wysiłek z intensywnością, przy której osiągnęliśmy maksymalny pobór tlenu, wykonamy im około 3, 4, 7, 8 minut. To nie jest bardzo dużo. I teraz komponując to w konkretne dyscypliny czy konkurencje sportowe, jak bieg na 1500 metrów, gdzie rekord świata wynosi 3,26, to biegacze na dystansie 1500 metrów, jeżeli chodzi o lekkoatletów, te wartości poboru tlenu maksymalnego mają najwyższe. Mhm. Natomiast przedłużając wysiłek, no nie jesteśmy w stanie tak wysoko, sprawnie pracować. I inne komponenty związane ze zdolnością do pracy długotrwałej będą miały tutaj znaczenie. Między innymi ekonomizacja, wysoka intensywność wysiłku podczas osiągania progu przemian beztlenowych, czyli tutaj rozpatrujemy intensywność, przy której procesy beztlenowe zwiększają swój udział znacząco, kiedy zachodzą pewne procesy narastającego zmęczenia i jeszcze związana z tym nasza gotowość, czy gotowość zawodników, motywacja, siła woli do podjęcia intensywnej, długiej pracy.
Kamilu, jak wdzięcznym parametrem do treningu jest VO2 Max? Motyw mojego pytania trochę nawiązuje do swojej specjalizacji, czyli treningu siły mięśniowej, którą możemy kształtować o setki procent w ciągu naszego życia, która jest bardzo wdzięczna do trenowania i ma bezpośrednie silne powiązane z innymi cechami motorycznymi. Jak to jest z tym VO2 Max? Ile możemy je podnieść w ciągu naszego życia?
No tutaj doniesienia naukowe, badawcze są różne, kwestie z jakiego poziomu wyjściowego dana osoba zaczyna, jak jest to uwarunkowane genetycznie, jaki poziom prezentuje względem, nie wiem, czynników środowiskowych, czyli gdzie mieszka, czy na nizinie, czy na wysokości, jaką ma aktywność życia, styl życia, czy to jest aktywność fizyczna, ale tutaj doniesienia są różne. W zakresie od kilku nawet do kilkudziesięciu procent. Można się spotkać z tym, że 30-40% jest granicą. Ja się spotkałem z tym, że nawet 80, a nawet 100% da się tego poboru tlenu zwiększyć. Oczywiście weźmy taki przykład. Ktoś ćwiczył w młodości, był bardzo aktywny do 20 roku życia. Miał wartość normalną, populacyjną 50 dla mężczyzny.
50 czego?
Mililitrów tlenu na kilogram masy ciała przez minutę tyle tlenu wykorzystywał. I ta wartość mu, nie wiem, w wieku produkcyjnym, stylu życia spadła do 30. Czyli ma 60% tej wartości, ale podjął trening trwający 2 lata i znów wrócił do tego poziomu 50. I okazuje się, że się poprawiło kilkadziesiąt procent. To wygląda spektakularnie, oczywiście weźmy kontekst tego, kto był badany. Patrząc na sportowca, który te wartości ma około 50% wyższe niż norma populacyjna, na przykład 75 ml na kilogram na minutę, u niego poprawienie 1 czy 2 ml to będzie mały procent, ale bardzo czasochłonny, dlatego wdzięczność tego parametru pod kątem treningowym zależy m.in. od poziomu wyjściowego danej osoby, a także zastosowanych bodźców.
A ile w tym wszystkim talentu, czyli krótko mówiąc, ile w tym wszystkim genetyki? Na ile VO2 max jest warunkowane genetycznie?
Pod kątem dziedziczenia, czy takiego czynnika odziedziczalności pewnych cech, tutaj należy wziąć pod uwagę skład i proporcje włókien mięśniowych. Włókna wolnokurczliwe, inaczej zwane tlenowymi, mają więcej mitochondriów, większe rozmiary tych mitochondriów, mają więcej enzymów, procesów tlenowych, po prostu na bazie tego metabolizmu wyprodukują więcej energii. Trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki związane z układem oddychania, układem krążenia, transportem krwi do mięśni, także już sama charakterystyka pod kątem ukierunkowania na większy skład włókien wolnokurczliwych będzie pewną taką cechą, która będzie skłaniała na przykład młode osoby do podejmowania wysiłków długich, bo na tle rówieśników po prostu będą męczyły się mniej, będą efektywnie wykonywały pracę długotrwałą i ten pobór tlenu naturalnie będzie się im rozwijał.
Mistrzem się rodzisz, a nie stajesz?
Niekoniecznie.
A, czyli jesteś też z grupy, która jednak potrafi kreować mistrzów.
Jestem z grupy takiej, żeby potrafić znaleźć swoje granice, racjonalnie je przekraczać i jeżeli jest taka możliwość, na bazie tych osiągniętych granic organizmu nauczyć się i doskonalić wykonywanie takiej pracy mięśniowej, która będzie być może pozwalała skutecznie rywalizować. Jeżeli nie będą to sportowcy, to skutecznie wykonywać swoje czynności, na przykład, nie wiem, poprawić się w biegu na kilometr, może w maratonie, może w jakiejś czasówce na rowerze, ale po prostu te swoje bariery przekraczać i się tym cieszyć.
Okej, podzielam. Dobra argumentacja. Jesteśmy przy normach populacyjnych. To jak one wyglądają dla mężczyzn i dla kobiet?
Rozpatrując te wartości poboru tlenu względne, czyli te na kilogram masy ciała, mężczyźni mają około 45 do 50 ml na kilogram na minutę. Kobiety mniej ze względu na większą proporcję nieaktywnej tkanki, czyli tkanki tłuszczowej, i to będą wartości około 35 do 40 ml tlenu.
Dobra, czyli już teraz z tych rzeczy, które powiedziałeś, ja bym chciał dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, uwarunkowanie genetyczne w postaci przewagi wolnokurczliwych włókien mięśniowych, które predysponują nas do wyższego VO2 max. Nawet jeżeli ta proporcja jest mniej korzystna i podejmiemy, tu stawiam znak zapytania, podejmiemy treningi wytrzymałościowe, to jednak proces konwersji tych włókien szybko-kurczliwych do wolnokurczliwych nie będzie tak efektywny, czyli ten czynnik genetyczny będzie tutaj istotny. Podzielasz?
Trzeba też wziąć pod uwagę, że osoby o charakterystyce takiej beztlenowej energetycznie, czyli motorycznie pod kątem cech siłowych, szybkościowych, zdolności do takiej pracy, no biologicznie mają uwarunkowania generowania większej mocy, większej siły skurczu pod kątem funkcjonalnym Patrząc fizjologicznie, wygląda to tak, że mają więcej włókien szybkokurczliwych. Dla nich praca długotrwała z racji większej męczliwości tych włókien 2X, nazwijmy to szybkokurczliwymi, jest po prostu męcząca, trudna do przezwyciężenia. No i te osoby niechętnie podejmują pracę wytrzymałościową, więc najpierw trzeba je do takiej pracy zmobilizować, czasami zmusić. A weźmy pod uwagę to, że przebywanie czy trenowanie długo przy niskich, umiarkowanych intensywnościach może tutaj ten potencjał beztlenowy, mocy, siły obniżać.
Rozumiem. Dobra, i drugi czynnik, powiedziałeś tutaj o tkance tłuszczowej. Kobiety ją mają z natury więcej, natomiast mamy też typ przeciętnego triatlonisty, amatora trenującego dla własnego wyczynu, czyli taki facet po 30, już o dosyć unormowanej pozycji społecznej, który chce się poświęcić jakiejś aktywności sportowej, zaczyna realizować się jako triatlonista, amator, odchudził już na maksa swój rower, nie do końca odchudził siebie i też powinien o tym pomyśleć, no nie?
Myślę, że jak najbardziej wtedy te wartości, nazwijmy to względne, czyli na kilogram masy ciała, a przede wszystkim na kilogram beztłuszczowej masy ciała, będą świadczyły o możliwościach tych tkanek produkcji energii. Dodatkowo obniżone rozmiary ciała, chociażby temu triatloniście jeżdżącemu na rowerze obniżą rozmiary ciała, opór czołowy będzie w stanie efektywniej przeciskać się przez opór powietrza, szczególnie w niskiej temperaturze, gdzie to powietrze jest gęste i te obniżone rozmiary ciała pozwolą mu generowanie wyższej mocy na kilogram masy ciała, co jest związane tutaj z możliwością pokonywania między innymi oporu, efektywnego pokonywania wzniesień. Także będzie to rozpatrywane na poziomie i energetyki jego pracy, a także możliwości szybkiej jazdy na rowerze.
Ja teraz taki trochę złośliwy będę, jak nieźle otłuszczony jest ten triatlonista amator, to trochę powinien się zacząć montować w normy populacyjne dla kobiet.
Wiesz co, jeżeli ten otłuszczony triatlonista przejawia wartości bezwzględne poboru tlenu jak zawodowiec, czyli na przykład 6, 6,5 litra wykorzystanego tlenu, to on będzie miał jak norma populacyjna na kilogram masy ciała. Aha. Ale jednak tego tlenu on wykorzystuje bardzo dużo. Oczywiście ta energia idzie na pokonanie bezwładności masy swojego ciała, tej nieefektywnej, może nazwijmy to zbędnej tkanki tłuszczowej.
No i teraz powiedziałeś o wartościach VO2 max względnych i bezwzględnych, bo poruszyłeś kwestię przy tym triatloniście 6 litrów, tak?
Dokładnie.
No to teraz powiedz, czym tak naprawdę generalna populacja i czym sportowcy zawodowi powinni się posługiwać? Tym względnymi parametrami czy bezwzględnymi?
Weźmy pod uwagę, że parametry bezwzględne zależą od rozmiarów ciała. Najwyższe wartości to jest nawet 7 litrów u sportowców, którzy pracują kończynami dolnymi, górnymi, angażują mięśnie tułowia, na przykład biegacze narciarscy. Natomiast, nie wiem, biegacze lekkoatleci. I to są wartości w przeliczeniu na kilogram masy ciała ponad 80 ml na kilogram na minutę. Natomiast porównując efektywność pracy tkanek tych aktywnych, czyli czy na kilogram, czy na kilogram beztłuszczowej masy ciała, powinniśmy porównywać się wartościami względnymi właśnie w odniesieniu do albo kilogramu masy ciała, albo beztłuszczowej masy ciała. Ponieważ tu eliminujemy wpływ wielkości ciała i masy tutaj mięśni, ponieważ większa masa mięśni aktywnej tkanki będzie wpływała na to, że tego tlenu bezwzględnie wykorzystujemy więcej. Tak samo jak tutaj pod kątem siły czy mocy, którą się zajmujesz, rozpatrujemy to sobie w kategoriach względnych, czasami absolutnych na, nie wiem, centymetr kwadratowy przekroju mięśnia, a często względnych tutaj na kilogram masy ciała. Współczynnik 2,0 w przysiadzie, a kwestia teraz ile ważysz. Ktoś podnosi 100 kg, ma 2,0, a ktoś podnosi 400 i też ma 2,0, bo przesadzam oczywiście, ale
tak.
Wpływ rozmiarów ciała jest tutaj bardzo widoczny.
To prawda i to jest to mocne ograniczenie tego procenta body weight, który wykorzystujemy często w programowaniu treningowym albo używamy jako wartości, które mają nam cokolwiek ocenić. Często robimy to bezkrytycznie, a to jest trochę taki ślepy zaułek. Kamilu, wróćmy do VO2 max, żebyś się zapędził w tej sile, bo łatwo mnie pociągnąć w tą stronę. Co wpływa na te wartości? Okej, powiedziałeś nam o tych, o tkance mięśniowej w kontekście wolnokurczliwych włókien, ale takie czynniki środowiskowe, wysokość nad poziomem morza ma wpływ na VO2 max?
Myślę, że tak, ale na to pytanie chciałbym odpowiedzieć za chwilę. Najpierw odpowiadając w ogóle, jak sprawność układów organizmu na to wpływa. Mhm. Musimy sobie rozpatrzeć ile tlenu jest w powietrzu. Oczywiście ten tlen dostaje się do pęcherzyków, jego sprawna dyfuzja, możliwości wyrzutu, czy w ogóle najpierw możliwości dyfuzji z płuc do krwi. Kwestia, ile we krwi tego tlenu będzie w stanie hemoglobina, czyli takie nasze mini ciężarówki, przenosić. Ile krwi będzie wyrzucało serce nas obwód. Jaka będzie tak zwana pojemność minutowa krwi, ponieważ to jest tak zwany wskaźnik centralny, najmocniej według teorii obecnie panujących, limitujący wielkość maksymalnego poboru tlenu. Ta pojemność minutowa to jest nic innego jak objętość wyrzutowa serca, czyli ilość krwi wyrzucana przez lewą komorę serca na obwód, a także ilość czy częstość skurczów serca. To stanowi komponentę pojemności minutowej. No teraz kwestia, jak dużo krwi, jak dużo ciężarówek transportuje nam tlen, jaką mamy bogatą sieć naczyń krwionośnych w mięśniach przepływającą przez nasze mięśnie, jak dużo tego tlenu na bazie jakich czynników oddamy w mięśniu, a przede wszystkim ile w mitochondriach, czyli w tych naszych mini fabrykach tego tlenu zużyjemy, chociażby dzięki wysokiej puli enzymów tlenowych. No i tutaj te wszystkie czynniki będą składały nam się na wielkość maksymalnego poboru tlenu, którą możemy zmierzyć.
Powiedziałeś słowo mierzyć na końcu, ja się go uczepię. Czy chcąc trenować efektywnie dla wyczynu, tego amatorskiego, czy w kontekście wyczynu zawodnika, jesteśmy zobligowani zawsze mierzyć to VO2 max?
Myślę, że tak. I tutaj już na wczesnych etapach doboru i selekcji powinniśmy określić predyspozycje młodych osób do pracy, ponieważ uwarunkowania społeczne, środowiskowe, tradycje w środowisku lokalnym czy rodzinnym mogą powodować to, że ktoś chce, czy została mu zaszczepiona pewna taka konkurencja, pewna pasja do sportu, natomiast predyspozycji ku temu nie ma i dobrze byłoby, jeżeli przynajmniej rodzice mają wysokie aspiracje, że dziecko czy młody człowiek będzie chciało pewne sukcesy osiągać, żeby odpowiednio to uwarunkować. Także to będzie taka pierwsza grupa pod kątem doboru selekcji do odpowiednich dyscyplin o charakterze pracy, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, powyżej 3-4 minut i tutaj tej pracy długotrwałej o wysokiej intensywności, aby ten pobór tlenu był wysoki. Także ta grupa pod kątem doboru selekcji powinna być badana. Oczywiście jest to parametr, który świadczy o sprawności energetycznej tkanki do wykorzystywania tlenu produkcji energii. Także sportowców i przedstawicieli tych dyscyplin konkurencji pracujących dłużej niż 3 minuty, to obowiązkowo powinniśmy badać. Oczywiście to, co wspomnieliśmy wcześniej, czyli procent energii tlenowej beztlenowej, predysponuje także do, czy obliguje do pomiarów, do badań osoby pracujące krócej, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, ponieważ no, będziemy wiedzieć, czy trener będzie wiedział, zawodnik będzie wiedział, kiedy organizm osiąga swoje granice biologiczne w produkcji energii tym systemem.
Kamilu, jakie ciebie jako praktyka, jako trenera poziomy VO2 max satysfakcjonowałyby u tych już przywoływanych wcześniej zawodników dyscyplin takich jak triatlon, jak biegi maratońskie, czy na przykład wioślarze? Jakie parametry są satysfakcjonujące, do których powinniśmy, do których ci sportowcy powinni zmierzać? I znowu zróbmy sobie te dwie grupy. Amator tlenujący dla własnego wyczynu i ten zawodowiec. Jesteś w stanie jakieś przykłady podać?
Jak najbardziej. Weźmy może tutaj tych wioślarzy, ponieważ oni no, diametralnie krócej pracują, także ich wysiłki charakteryzują się większą intensywnością, większymi parametrami chociażby tutaj generowanej mocy. Także rozmiary ciała mają większe. Także tutaj wartości przede wszystkim dla wioślarzy bezwzględne będą nawet 6,5-7 litrów, natomiast na kilogram masy ciała może być to wartość 80. Mówimy o wyczynowcach. Natomiast podobnie wartość na kilogram masy ciała też 80 będą mieć na przykład biegacze, lekkoatleci, triatloniści, ale oni z racji swoich mniejszych rozmiarów ciała, na przykład o 15-20 kg, będą generowali ten pobór tlenu bezwzględny niższy na poziomie na przykład 5-5,5 litra. Oczywiście, tak jak rozmawialiśmy, jest to związane z rozmiarami ciała. Natomiast osoby rekreacyjnie czy amatorsko trenujące, oczywiście im będą miały większą wartość, tym skuteczniej będą pracowały i też nie mogą zapominać, że nie tylko maksymalny pobór tlenu, ale też inne czynniki predysponują tutaj do wysokiego poziomu wytrzymałości jako pewnej zdolności organizmu, a wysoka wydolność tlenowa ma ku wysokiej wytrzymałości pomagać.
No czyli teraz aż na usta mi się ciśnie, że VO2 Max jest kluczowe, czyli chcemy je zwiększać, zwłaszcza u takiego sportowca amatora, no bo on ten potencjał ma jeszcze duży niewykorzystany amatora, no nie? I teraz czy podzielasz? Czy to VO2 Max z jednej strony nie wygrywa zawodów, no bo powiedziałeś, że no nie ma zawodów organizowanych, gdzie się wygrywa na zasadzie, kto ma wyższy VO2 Max, no ale, z drugiej strony potencjał, który osiągamy, przewagę, którą możemy wypracować dzięki temu VO2 Max jest ogromny. No. Czyli mamy to trenować. To VO2 Max trochę wygrywa te zawody, zwłaszcza wśród amatorów.
Może nie wygrywa, pozwala produkować dużo energii, ale to, czy wygra, no to kwestia jest, jak sprawnie tą energię zamieniamy na pracę. Mhm. Z jaką prędkością będziemy w stanie płynąć, biec, albo jakie waty na rowerze, czy na jakimś ergometrze generować. To jest kluczowe. Po prostu raz, że produkcja, czyli ten potencjał produkcji energii, moc pewna silnika, ale też zamiana tego na pracę mechaniczną. No to musimy robić efektywnie. Tutaj niezwykle popularny chociażby trening motoryczny, taki sprawnościowy, pozwalający właśnie tutaj zmaksymalizować potencjał przerabiania energii potencjalnej w tą kinetyczną, która ona będzie wygrywała. Wyższa prędkość biegu, wyższa moc będzie w stanie podejmować, czy może tak w pewien sposób nas cieszyć z tego, jak pracujemy. Natomiast no, nie ukrywajmy, im dłuższy wysiłek, tym musimy mieć większą ekonomizację. Co z tego, że produkujemy dużo energii, jak paliwo nam się szybko skończy? My musimy ją efektywnie wykorzystywać. Podobnie musimy jak najdłużej pracować na bazie przemian tlenowych, ponieważ te beztlenowe powodują szybkie narastanie zmęczenia, obniżanie prędkości, obniżanie mocy. Po prostu czujemy zmęczenie, obniżamy intensywność naszej pracy. No i oczywiście trzeba mieć mocną głowę, silną psychikę, żeby czasami nie bać się zmęczyć, a czasami wręcz można powiedzieć okrutnie się zajechać. Ponieważ żeby poprawiać wytrzymałość, trzeba przesuwać granice zmęczenia i to z tym zmęczeniem sobie radzić. Także to jest niezwykle ważne. Jak ktoś chce być wytrzymały, może być wydolny, ale jeżeli jest leniem i nie będzie chciał się męczyć, to swoich granic nie pokona.
To ja taki przykład ze świata amatorów. Jeżeli ktoś bierze się za długie biegi długodystansowe, to często zaczyna trenować maksymalnie w trzeciej strefie tętna i tak niechętnie ją przekracza, bo mówi nie, on nie potrzebuje pracować na wysokim tętnie, no bo on będzie skupiał się na tych długich dystansach. On od razu przywołuje ten argument w postaci, że on ma ekonomicznie biegać. Ile w tym prawdy?
Wyjaśnij mi, co rozumiesz jako trzecią strefę tętną.
To jest sformułowanie nawiązujące do procenta Hermax.
Rozumiem, jeżeli weźmiemy na przykład Polar, który bardzo tak mechanicznie dzieli co 10% maksymalnej częstości skurczów serca i kwestia, czy ją mamy oszacowaną czy zmierzoną, to jest bardzo nieefektywne. Myślę, że dużo lepiej bazować na trzech strefach i rozpatrywać pod kątem metabolizmu, czyli tej strefy tlenowej, potem strefy tlenowo-beztlenowej, tak zwanej mieszanej, i następnie strefy beztlenowej, gdzie ten udział procesów beztlenowych narasta, w której tu te zmęczenie w największym stopniu pokonujemy. Także myślę, że to jest precyzyjniejsze z tego względu, że druga, trzecia strefa to może być strefa pierwsza metabolicznie, a dla niektórych ta trzecia strefa czy czwarta strefa może być związana już z pracą beztlenową, a kwestia jak wygląda ta strefa mieszana. Także tutaj musimy patrzeć na to, jak metabolicznie pracujemy, a nie tylko jak nam sporttester dzieli częstość skurczów serca maksymalną.
Okej, okay. I teraz jak na poziomie...
To jest dobre dla amatorów. Wyjaśnieni zostali, co?
No i teraz, patrz. I teraz idziemy o krok dalej. Kamilu, to co powiedziałeś, teraz trochę wróciło świat do góry nogami. Sportowca amatora, który sobie zainwestował w tego Garmina, przypiął sobie opaskę, która mierzy mu to tętno i nagle się okazuje, że jego świat legł w gruzach. No to teraz... Gdzie jest początek, koniec pierwszej, gdzie jest początek, koniec drugiej, gdzie jest początek, koniec trzeciej strefy?
No myślę, że tutaj powinniśmy słuchaczy odesłać do wykonania testu progresywnego, aby taki test sobie wykonali maksymalny, z analizą oczywiście gazów wydechowych, aby tutaj ocenić tempo metabolizmu podczas pracy ze wzrastającą intensywnością. I takie badanie umożliwia określenie tych stref. Także wykonanie badania i ich odpowiednia interpretacja oczywiście.
Dobra, uznaliśmy obydwoje, że nie będziemy rozwijali tematu stref temat skomplikowany, znaczy na tyle skomplikowany, że na pewno go teraz skutecznie nie przedstawimy, ale nawiążmy już od razu i przejdźmy do testów, do testowania VO2 Max. Większość osób, jeżeli będzie chciała w jakikolwiek sposób monitorować postępy w VO2 Max, uda się na uczelnię czy na jakąś inną jednostkę, która będzie miała sprzęt badawczy, żeby takie VO2 Max sprawdzić. No i teraz, co powinna taka osoba, na co powinna zwrócić uwagę, jaki test dla siebie powinna wybrać i co z tego testu byłoby dla niej najbardziej interesujące? Może kilka przykładów? Triatlonista, maratończyk,
jak najbardziej się odniosę.
Kolarz. Okay?
Myślę, że tutaj słuchacze muszą być przygotowani i wybaczyć dłuższą wypowiedź. Natomiast oczywiście zaczniemy od tego, że są metody wyznaczania maksymalnego poboru tlenu pośrednie i bezpośrednie. Pośrednie bazują na pewnych założeniach, są gotowe wzory z badań populacyjnych, z badań nawet na sportowcach. Pewne relacje się tutaj stosuje, czyli że wraz ze wzrostem intensywności wysiłku rośnie pobór tlenu, dochodzimy do pewnego poziomu maksymalnego, podobnie wraz ze wzrostem poboru tlenu rośnie częstość skurczów serca, czyli w oparciu o wykonywaną pracę, w oparciu o częstość skurczów serca, ten maksymalny pobór tlenu możemy oszacować. Wykonując na przykład wysiłek submaksymalny w tak zwanym teście Estranda. Natomiast równie dobrze pośrednio możemy wykonać test Coopera, zmierzyć dystans, wartość dystansu podstawić do odpowiedniego, już gotowego wzoru przygotowanego przez twórcę testu i oszacować sobie maksymalny pobór tlenu. Oczywiście metody pośrednie obarczone są pewnym błędem, natomiast one są stosowane dla osób, które nie mogą podejmować maksymalnego wysiłku i nie mogą tutaj spełnić tego kryterium stosowanego dla metod bezpośrednich, czyli tych, w których mierzymy analizę, czy wykonujemy analizę gazów wydechowych, stosujemy specjalną maskę i prowokujemy wysiłek maksymalny. Oczywiście są pewne przeciwwskazania względne, bezwzględne pod kątem schorzeń układu oddechowego, układu przede wszystkim sercowo-naczyniowego. Taka grupa uczestników nie będzie mogła takich testów wykonywać, nie otrzyma zgody lekarza, ale rozpatrując zdrowych, taka osoba czy taki triatlonista musi się przygotować, że wysiłek będzie o charakterze maksymalnym. I w pewnym momencie prawdopodobnie dojdzie do swojej ściany, czyli do swojej granicy, kiedy nie będzie w stanie kontynuować wysiłku. Czyli tutaj rozpatrując metodę bezpośrednią, najczęściej będziemy mieli tu na myśli test o wzrastającej intensywności, zwany progresywnym. Charakter wysiłku tutaj już pod kątem możliwości sprzętowych, technicznych, czy to będzie bieżnia mechaniczna, czy to będzie cykloergometr, czy to będzie ergometr wioślarski. Oczywiście takie testy na bazie przenośnych analizatorów da się wykonywać w terenie. To jest osobny temat, które badania są skuteczniejsze. Natomiast na razie rozmawiamy o metodzie laboratoryjnej. Załóżmy, że będzie to cykloergometr kolarski. Są też ergometry, gdzie można ze swoim rowerem przyjść, wpiąć swoją ramę na swoich preferowanych przez siebie ustawieniach roweru, pozycji ciała, wykonać taki test z analizą gazów wydechowych. Oczywiście protokół, tu można też szeroko temat rozwinąć, jest wiele protokołów. Są tak zwane protokoły stopniowe. Najbardziej popularny jest protokół, gdzie co 3 minuty zwiększa się intensywność o 50 W. Wiele badań poczyniono pod tym kątem. Tutaj ten test jest najbardziej popularny. Tak samo na bieżni mechanicznej też często stosuje się 3-minutowe stopnie. Dlaczego? Między innymi dlatego, że chcemy w jednym teście progresywnym zmierzyć i maksymalny pobór tlenu, i progi metaboliczne, które możemy oceniać metodą inwazyjną, chociażby poprzez stężenie mleczanu we krwi, lub metodą wentylacyjną na bazie analizy gazów wydechowych. I chcemy tutaj zachować pewien konsensus, dlatego tutaj 3-minutowe stopnie badania pokazały, że można zmierzyć i maksymalny pobór tlenu, i w dość przybliżony, wiarygodny sposób te wartości progów metabolicznych i intensywność wysiłku, przy których jest to osiągane.
Okej, i teraz czy jest sens testować kolarza na bieżni?
Niekoniecznie. Tutaj modalność pracy pokazują badania przeglądowe, zbierały prace badawcze porównujące modalność pracy, czy podczas jakich warunków uzyskuje się większy maksymalny pobór tlenu. Oczywiście weźmy pod uwagę, że kryterium osiągnięcia tego będzie maksymalny wysiłek, zaangażowanie jak największej ilości masy pracujących mięśni, więc tutaj wydaje się, że bieg powinien tych mięśni angażować więcej. Takie badania wykonywano, chociażby tutaj zbiorcze artykuły przeglądowe pokazały, że są pewne warunki, gdzie dana grupa, najczęściej triatloniści, ponieważ oni mają wysoką sprawność biegu i jazdy na rowerze, raz mają na cykloergometrze większe wartości, raz na bieżni mechanicznej. Natomiast to zależy od tego, jaka komponenta sprawności danej była w ostatnim czasie trenowana, jaka modalność pracy mięśniowej. Czyli jak ktoś ostatnio, w ostatnich kilku tygodniach pracował więcej pod kątem wysokiej intensywności biegowej, będzie miał biegowo wyższą wartość niż na cykloergometrze. Tak samo odwrotnie. Natomiast jeżeli proporcje były podobne, okazywało się, że wartości się praktycznie nie różniły.
Powiedzieliśmy sobie o mierzeniu tego. Jeżeli zaprzestaniemy wysiłku wytrzymałościowego, to jak szybko spada nam VO2 max? Na ile trwałym do wytrenowania jest to parametr?
Tutaj odnosząc się chociażby do zagadnień takich lekarskich pod kątem takiego stanu, jakim jest hipokinezja, czyli unieruchomienie ciała, szczególnie w pozycji leżącej, i rozpatrując pewne czynniki, najpierw determinujące ten maksymalny pobór tlenu, okazuje się, że bardzo szybko spadnie nam objętość osocza, już praktycznie po jednym dniu. Będziemy mniej krwi i mniej tlenu będzie przepływała przez nasze mięśnie. Już będzie to w pierwszym stopniu limitowało ten maksymalny pobór tlenu. Po kilkunastu dniach spadnie nam objętość wyrzutowa z racji tego, że serce będzie się mniej rozciągało, będzie mniej obciążane, mniej krwi w tym następstwie będzie znowu i mniej tlenu transportowane na obwód do mięśni. Dodatkowo organizm jest na tyle chytry, że swoich fabryk niewykorzystywanych nie utrzymuje, także bardzo szybko mu spadnie aktywność enzymatyczna. Są niektóre badania, nie przytoczę tutaj autorów, po dwóch tygodniach już o kilkanaście procent spada stężenie enzymów. Po czterech tygodniach takiego unieruchomienia to może być 40% puli enzymów zahamowane, czy właściwie zmniejszone stężenie. Także no nie dość, że nie będziemy transportować skutecznie tlenu, to nie będziemy mieli go czym wykorzystywać. Mhm. Także to bardzo szybko odczujemy. Po takiej przerwie, zaczynając pewną pracę, szybciej będziemy się męczyli, szybciej będziemy tutaj ten próg przemian beztlenowych osiągać.
A jak szybko jesteśmy w stanie wrócić do formy? Jak szybko jesteśmy w stanie odbudować tą VO2 max? Szybciej, aniżeli je zbudowaliśmy?
To zależy od tego, czy już pozwoliliśmy sobie na takie stany treningowe, bezproduktywne, znowu treningowe, bezproduktywne. Organizm będzie pewne szlaki miał już przetorowane, one będą aktywowane szybciej. Natomiast tutaj nie byłbym skłonny do porównywania czasu. To zależy też, jakich bodźców się użyje, jakich metod. Natomiast tutaj ciężko jest odpowiedzieć na to, czy zastosowanie takiego bodźca po unieruchomieniu będzie skuteczne względem tego, co robiło się wcześniej, czy nie. To jest, myślę, bardzo, bardzo czy limitowane przez wiele i determinowane przede wszystkim przez wiele innych czynników.
A ile treningu wystarczy, ażeby takie VO2 max utrzymać? Ja znowu nawiążę trochę do swojego pola, czyli masy i siły mięśniowej. Wiem, oczywiście, to znowu zależy od poziomu tej masy mięśniowej, którą na przykład sobie zbudowaliśmy. Tak? Kulturysta na najwyższym światowym poziomie, no, jego organizm niechętnie będzie utrzymywał tą masę mięśniową, bo ma duży nadmiar względem tego, tej normy populacyjnej. Dokładnie.
Energetyczny, duża podaż,
tak,
substratów.
To są ekstremalne adaptacje, które były wykształcone, które bardzo trudno utrzymać. Natomiast wiemy, że są badania, które w jakimś stopniu próbują oszacować tą objętość treningową, którą musimy utrzymać, ażeby ta masa mięśniowa się chętnie jeszcze trzymała. Powiedzmy, że tam przy takich rozsądnych, bez jakiegoś ekstremalnego dopingu zbudowanej masie mięśniowej mamy publikację, gdzie 30% objętości treningowej pozwala nam utrzymywać tą wypracowaną masę mięśniową. A jak to wygląda w kontekście VO2 max?
No tutaj badania podają, że już 2 tygodnie treningów, czyli na przykład 6 jednostek łącznie, czyli 3 jednostki w tygodniu potrafią te wartości zwiększyć. Oczywiście to będą u tych przedstawicieli, którzy prezentują dolną granicę normy populacyjnej lub te wartości niższe od normy populacyjnej. To będzie bardzo wdzięczna grupa, często obserwowana w badaniach, gdzie w 2-3-4 tygodnie zwiększyło im się o 10-15%. Natomiast utrzymanie wartości maksymalnego poboru tlenu będzie zależało od poziomu, a także od tego, jaka objętość pracy była wcześniej. Tutaj nie spotkałem się z badaniami odnoszącymi objętość, natomiast niewątpliwie tu będzie ważna intensywność, aby podczas wysiłku stymulować procesy związane z maksymalnym poborem tlenu, gdzie ta intensywność będzie nasilała maksymalne wykorzystanie tlenu przez pracujące tkanki. Może się okazać, że jedna taka jednostka w tygodniu podtrzymująca będzie skuteczna. Może się okazać, że przy wysokiej objętości i intensywności pracy, którą robiliśmy wcześniej, przy dwóch jednostkach zacznie nam ta wartość spadać. Tak samo rozwój, tak samo stabilizacja, utrzymanie jest osobniczo uwarunkowana. I musimy sobie tutaj mocno z tego zdawać sprawę, że to, co poprawia nam się jako grupa, czy maleje jako grupa, może się okazać, że połowa reaguje w przeciwnych kierunkach. Natomiast średnia grupy pokazuje, że jest dany trend zachowany.
Co nam efektywnie kształtuje, rozwija VO2 max? Objętość czy intensywność treningowa?
Tutaj naukowcy też próbują doszukiwać się takich kluczowych szlaków sygnalizacyjnych, czy to będzie związane z produkcją energii w mięśniach, chociażby na bazie AMPK, takiej cząsteczki związanej z metabolizmem mięśniowym, czy na przykład związanej z bardzo dużą objętością pracy, kiedy będzie bardzo duża pula wyrzucanych i wychwytywanych jonów wapnia przez tak zwane zbiorniki brzeżne. Jeden czynnik związany z intensywnością, drugi czynnik związany z objętością pracy, a oba wpływają na pewną taką cząsteczkę, na pewne takie białko, które ma odpowiadać za biosyntezę mitochondriów. Tutaj myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, musielibyśmy pulę genową poznać i kwestia, jak tutaj nasze działania wpływają na ukształcenie tych cech fenotypowych, czyli tych takich tutaj naszej, na tych zewnętrznych.
A czynniki najbardziej limitujące proces budowania VO2 max?
Może limitujące w ogóle uzyskanie tej wartości, ponieważ na tym podłożu będziemy starali się te czynniki wyłapywać i rozwijać. Obecne trendy w piśmiennictwie naukowym sugerują, że jest to transport tlenu przez krew i możliwości generowania jak największego wyrzutu, czyli również jak największej pojemności minutowej serca. Tutaj są największe jak na razie czynniki ograniczające. Także musimy pracować po prostu nad zwiększeniem kurczliwości mięśnia sercowego, rozciągliwości ścian, zwiększenia rozmiarów tego serca, aby serce w jednym skurczu potrafiło więcej krwi wyrzucać na obwód, a przy utrzymaniu lub nawet zwiększeniu częstości skurczów serca sumarycznie zwiększyć pojemność minutową przepływającej krwi.
Przejdźmy do jakichś ciekawostek. O jakich najbardziej fantazyjnych metodach, niekoniecznie evidence-based, tylko takimi, z którymi się spotkałeś w praktyce, słyszałeś czy zobaczyłeś w kontekście VO2 max? Czy są jakieś takie friki, które popatrzyłeś i mówisz, wow, jak to ma poprawić VO2 max, a mimo wszystko jest jakoś popularyzowane wśród trenerów, niekoniecznie profesjonalnych?
Obecnie to jest pod kątem badania metody interwałowej na tle uznanej już w tym środowisku metody ciągłej. No próbuje się szukać najmniejszego skutecznego bodźca, który będzie ten pobór tlenu rozwijał. No, u nietrenujących zaczęto badać jeden wysiłek 10, 15, 20 sekundowy bez żadnej rozrzewki. Okazało się, że on w 2-3 tygodnie, taki wysiłek wykonywany 3 razy w tygodniu, czyli po 6 lub 9 sesjach, no nie przynosi rezultatów. Jest to jeden trend pod kątem badań klinicznych. Natomiast jeżeli chodzi o osoby amatorsko, czy tutaj rekreacyjnie zajmujące się sportem, tutaj jest motyw dotyczący metody ciągłej. Próbuje się zwiększać objętość, nie patrząc na możliwości, nie wiem, zwiększenia ryzyka urazów, tylko próbuje się zwiększać tą objętość pracy. Do jakich granic? Nie wiem, po prostu to też od pewnych cech indywidualnych zależy, że ktoś woli podjąć pracę długotrwałą, a ktoś woli podjąć pracę o wysokiej intensywności, na przykład metodą interwałową.
No i teraz zróbmy taką zajawkę względem tej części praktycznej. Według ciebie, metoda ciągła czy interwałowa? Kto jest królem?
Ja jestem za metodą interwałową, badałem kilka protokołów osobiście też podczas tej pracy interwałowej. Tutaj badanym, chociażby triatlonistom, utrudnialiśmy oddychanie przez zastosowanie przestrzeni martwej. To dało to ciekawe rezultaty, zwiększenie wydolności tlenowej, ale to myślę, że odeślemy do części praktycznej. Natomiast oczywiście metoda ciągła ma niższe wymagania motoryczne. Jest to niższa prędkość, natomiast trzeba przygotować układ ruchu do długotrwałej pracy, do przeciwdziałania temu zmęczeniu związanego z mnogością wykonywanych skurczów mięśniowych, amortyzacji obciążenia, czy na rowerze po prostu do pewnego długotrwałego napięcia tych mięśni ze względu na zastosowane przełożenie chociażby na rowerze. I metodą ciągłą szybko uzyskamy poprawę, jeżeli mamy niski ten pobór tlenu. Natomiast on się szybko ustabilizuje. Mhm. Chcąc, czy to u wyczynowych sportowców, czy już ustabilizowanych na poziomie rekreacyjnym, musimy intensywność pracy zwiększyć do takiej intensywności, wokół której, czy takiej intensywności, w której osiągamy maksymalny pobór tlenu w tym teście progresywnym, o którym wspomnieliśmy. No nie możemy się bać tej pracy, tej intensywności. Ona będzie wdzięczna i tutaj w kilka tygodni można spektakularne poprawy uzyskać.
No ja myślę, że dobrze zareklamowaliśmy część praktyczną i pozostaje odesłać nam słuchaczy do niej.
Myślę, że tutaj będą słuchacze zaciekawieni częścią praktyczną. Oczywiście to rozmawiamy tutaj o metodzie związanej z takim klasycznym podziałem metod treningowych. Oczywiście środków treningowych czy jest wiele więcej. Są różnego rodzaju aparaty, urządzenia, charakter pracy mięśniowej. Na przykład wykorzystanie treningu crossfit, który też może być pracą długotrwałą, tylko po prostu modalność tej pracy związana będzie albo z masą ciała, albo ze sztangami, albo z innymi jeszcze komponentami, w zależności jak ten trening zostanie przygotowany, ułożony, ale 30 czy 45 minut oczywiście może trwać. Nie utożsamiajmy pracy długotrwałej tylko z tym, co jest potocznie zwane, czyli bieganie, pływanie czy jazda na rowerze.
No i o tym powiemy w części praktycznej i podamy kilka praktycznych przykładów, które będą miały szansę być wdrożone przez naszych słuchaczy.
Miejmy nadzieję, że tak.
Kamilu, dzięki za część teoretyczną i do usłyszenia w części praktycznej.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
No właśnie, część praktyczna. Jeżeli rozmowa z Kamilem Michalikiem zainteresowała Cię tematką VO2 Max, to z pewnością zainteresuje Cię też jego wykład, dostępny w formie VOD na platformie praktyczna strona treningu.pl. To ponad 2,5 godziny eksperckiej wiedzy w bardzo przystępnej formie. W imieniu swoim, jak i Kamila, zachęcam do zobaczenia. Do usłyszenia, cześć!